Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Paulina Maciaszek, animatorka kultury związana z Ośrodkiem Kultury Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś 25 listopada, czyli dokładnie za tydzień, 2 grudnia, pojawi się książka pani autorstwa nosząca tytuł Zanim dotknę sztuki. O czym jest ta książka?
Ta książka jest takim zbiorem opowiadań, które chciałabym, aby dotarły do naszych odbiorców i odbiorczyń, do dzieci, zanim pojawią się w kulturze, zanim przyjdą do muzeum, zanim odwiedzą nas w naszym domu kultury, zanim wybiorą się na swój pierwszy koncert ulubionego zespołu. Ponieważ jest to książka, która przygotowuje troszkę na to, co może się wydarzyć podczas takiej pierwszej wizyty. Przygotowuje także rodziców do tego, jakie emocje mogą być związane z tym pierwszym uczestnictwem.
I daje też konkretne wskazówki dla rodziców.
Tak. Każde opowiadanie zawiera taki pakiet wskazówek do tego, by to pierwsze spotkanie, ale też każde kolejne, było po prostu miło, fajnie spędzonym czasem.
Czy w książce, czy też w warsztatach, które pani prowadziła, a które są też z tą książką połączone, podaje pani granicę tego pierwszego kontaktu dziecka ze sztuką? Czy można w ogóle taką granicę postawić?
Wszystko zależy od potrzeb dziecka. Myślę, że tutaj z racji tego, że dzieci są różne, neuroróżnorodne i coraz częściej spotykamy dzieci, które są ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w zakresie tej sensoryki i tego odbioru bodźców, to tak naprawdę to one same wraz z rodzicami powinny spróbować przygotować się na to i same wyznaczyć tą granicę. Myślę, że ta książka jest też taką potrzebną informacją dla rodziców o tym, że czasem warto odpuścić, że czasem zakładamy sobie bardzo ambitny scenariusz uczestnictwa w tej kulturze, że zwiedzimy kilka wystaw, że będziemy na godzinnym koncercie, że odwiedzimy na dniu otwartym 3 warsztaty, a dziecko i jego potrzeby nam to wszystko weryfikuje. To jest też takie nasze podsumowanie, które zrobiliśmy wspólnie z dziećmi. My w lipcu tego roku mieliśmy warsztaty takie animacyjno-introligatorskie i dzieci projektowały swoje książki ze swoimi bohaterami. Właśnie gdzie ci bohaterzy odwiedzali po raz pierwszy kilka miejsc instytucji kultury. I na tej podstawie, trochę zbierając ich obserwacje, ich historie, myśli i rozwiązania, które same zaproponowały, właśnie stworzyliśmy te opowiadania. Nie ukrywam, że też jest to taka moja osobista historia rodzinna, bo ja sama w domu mam 2 dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, po prostu bardzo wrażliwych, różnie wrażliwych na różne bodźce. I te sytuacje, te historie też gdzieś tam nas spotkały i dzięki temu chyba było mi łatwiej też to opisać i przygotować, mam nadzieję, innych rodziców na takie sytuacje.
Czyli tak naprawdę, pani Paulino, ta książka jest dedykowana tym rodzicom, którzy mają dzieci wysoko wrażliwe. Wyjaśnijmy po prostu, czym jest ta wysoka wrażliwość i jak należy rozumieć kłopoty z przetwarzaniem sensorycznym.
Tak, jeżeli chodzi o przetwarzanie sensoryczne i te zaburzenia, to w zasadzie dzielimy to na takie 4 obszary. Dzieci, które nawet minimalne bodźce odbierają jako nadmierne i reagują na nie bardzo intensywnie, szczególnie intensywnie emocjonalnie, czyli po prostu reagują płaczem, krzykiem, ruchem w taki sposób. Dzieci, które reagują na te bodźce w sposób zbyt mały, czyli nawet jeżeli ten bodziec jest duży i to światło jest duże i ten dźwięk jest duży, to one są, tak jakby potrzebują więcej czasu, żeby ten bodziec do nich dotarł i często są takie troszkę flegmatyczne, powolne, bardzo łatwo się rozpraszają. 3 grupą są dzieci, które są tak zwanymi poszukiwaczami i one troszeczkę odcinają te bodźce i poszukują ich więcej. Tak jakby te światła migające czy hałas to jest dla nich taka pożywka i one chcą jeszcze więcej i szukają tych bodźców również w obszarze innych zmysłów, na przykład dotyku czy czucia głębokiego. No i ostatnia grupa to są te dzieci, które po prostu nawet te bodźce takie dotykowe czy bodźce czuciowe są dla nich niewystarczające i żeby one aktywnie uczestniczyły na przykład w zajęciach w Domu Kultury, potrzebują tego więcej, potrzebują więcej tych zadań, potrzebują więcej takich nadmiernych bodźców. I z tej czwórki taką grupą, która myślę, że chyba najbardziej się wyróżnia, to są dzieci, które po prostu nadmiernie reagują na bodźce, nawet minimalne bodźce i reagują właśnie w taki duży emocjonalny, z takim dużym emocjonalnym ładunkiem i zazwyczaj, gdy pojawia się właśnie hałas, to wybierają strategię ucieczki. Gdy pojawia się właśnie nadmierne światło albo zbyt dużo tych bodźców, to reagują krzykiem, właśnie płaczem. I one są też takie dzieci najbardziej widoczne w instytucjach kultury. I sytuacje, które mogą im się przytrafić, na przykład na koncercie, gdzie robi się głośno, są między innymi opisane w tej książce i sposoby reakcji, sposoby na to, żeby też się przygotować do takiego koncertu wcześniej, jeżeli bardzo nam na tym zależy, żeby dziecko w nich uczestniczyło.
W swojej książce wylicza pani obszary występowania stresorów. Pisze pani o obszarze biologicznym, o obszarze emocji, o obszarze poznawczym, społecznym czy też prospołecznym, bo tak naprawdę każda sytuacja i każde miejsce na dzieci wysoko wrażliwe może oddziaływać w różny sposób. Czego efektem mogą być takie zachowania, o których pani przed momentem powiedziała. Jak pani zdaniem i animatorki kultury, ale też i matki dzieci wysoko wrażliwych, są instytucje kultury przygotowane na tego typu szczególnych odbiorców, wyjątkowych?
Coraz lepiej. My w 2020 roku zrealizowaliśmy taki projekt Dotknij sztuki, kultura dostępna dla dzieci. I on zakładał właśnie przygotowanie nas, pracowników i pracowniczki instytucji kultury, do spotkania z dziećmi właśnie wysoko wrażliwymi, z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Nie był to łatwy rok, bo wszyscy pamiętamy, że to był rok pandemii, ale wtedy rozpoczął się taki proces, który trwa już 3 lata, gdzie nie tylko my, ale myślę, że wszystkie krakowskie instytucje kultury przygotowywały się właśnie na obecność osób ze szczególnymi potrzebami, w tym właśnie dzieci, małe dzieci i dzieci bardziej wrażliwe. Myślę, że wykonaliśmy naprawdę bardzo dużą pracę. Ja sama jestem mamą, korzystam z oferty kulturalnej i widzę tą różnicę. Natomiast ten projekt zakładał przygotowanie się na to spotkanie nie tylko nas, ale również rodziców i dzieci. Bo nawet jeżeli my się przygotujemy do tego najlepiej, jak potrafimy, to jeżeli nie zrobią tego dzieci i rodzice, to spotkanie i tak nie będzie przyjemne, miłe i dobre dla wszystkich. Więc w tym projekcie zrobiliśmy tak naprawdę wszystko, żeby dać narzędzia i jakieś inspiracje dla rodziców i dzieci. Właśnie do tego, żeby nas odwiedzić i żeby to pierwsze spotkanie było pozytywne i żeby dawało później taki pozytywny efekt.
Efektem tego projektu, o którym pani opowiada, projektu noszącego tytuł Zanim dotknę sztuki, kultura dostępna dla dzieci, jest właśnie książka nosząca tytuł Zanim dotknę sztuki, która ukaże się już w przyszłym tygodniu. I w niej można znaleźć takie praktyczne wskazówki i narzędzia, z których można skorzystać, udając się z dzieckiem do instytucji kultury. I nie myślę już tutaj tylko i wyłącznie o dzieciach neuroróżnorodnych, ale w ogóle o wszystkich wszystkich dzieciach, no bo przecież nasze dzieci w świecie kultury powinny obcować. Więc czego można z tej książki się dowiedzieć?
W książce są trzy opowiadania, które opisują trzy konkretne sytuacje. Jedna dotyczy pierwszego spotkania w muzeum, druga pierwszej wizyty na zajęciach w Domu Kultury, a trzecia pierwszej sytuacji koncertowej i uczestnictwa w pierwszym takim spotkaniu muzycznym. Każde z tych opowiadań, one są na tyle krótkie i napisane prostym językiem, że myślę, że będą zrozumiałe i atrakcyjne dla dzieci mniej więcej w wieku 3-4 do 9 lat. Więc ten okres taki przedszkolny, wczesnoszkolny, gdzie dzieci wchodzą w ten świat instytucji kultury i korzystają z tej oferty kulturalnej najbardziej intensywnie, będzie taką inspiracją i takim przygotowaniem na to spotkanie. I w książce są też właśnie te wskazówki dla rodziców, które dokładnie opisują, co można zrobić wcześniej, przed tą wizytą. I są tam naprawdę błahe rzeczy od...
Ale niezwykle istotne z perspektywy dziecka.
Tak, od zjedzenia porządnego posiłku, po przygotowanie i sprawdzenie, czy na przykład dane muzeum ma jakąś ścieżkę adresowaną do dzieci, czy ma jakieś materiały, które można wydrukować, czy ma jakieś kolorowanki, czy ma jakieś propozycje, aż po... zabranie ze sobą różnych elementów, które mogłyby dziecku pomóc podczas tej pierwszej wizyty, jakaś ulubiona maskotka, czy ulubiony jakiś przedmiot. Jest tam też dużo o odpuszczaniu, myślę, że jeżeli ta sytuacja rzeczywiście jest trudna i na tym koncercie to dziecko źle się czuje, to jest tam taki fragment o tym, że mama z córką jednak wychodzi, opuszcza ten koncert wcześniej, bo to już jest za dużo. Natomiast ja tą książkę też konsultowałam z terapeutami integracji sensorycznej, z osobami, które na co dzień pracują z dziećmi. I ważne jest, żeby niekoniecznie rezygnować z takich aktywności, nawet jeżeli one w pierwszym, drugim, trzecim kontakcie są trudne. Jeżeli sytuacja na przykład koncertowa jest za trudna dla dziecka wrażliwego słuchowo, można ją oswajać bardzo małymi krokami, aż w końcu rzeczywiście ten koncert stanie się przyjemnością. Można też zabrać ze sobą słuchawki wyciszające. Coraz częściej instytucje kultury są wyposażone w takie słuchawki, które niekoniecznie całkowicie zagłuszają, tylko po prostu ten dźwięk jest wyciszony.
Jakich jeszcze pani zdaniem rozwiązań potrzeba, by ułatwić obecność dzieci wysoko wrażliwych w instytucjach kultury?
Myślę, że większa dostępność dla dzieci w kontekście zmysłów, które często pomijamy. Jednak kultura mimo wszystko jest bardzo nastawiona na zmysł wzroku, na zmysł słuchu, czasem na zmysł dotyku. Natomiast troszkę zapominamy o tym, że dzieci najwięcej się uczą, najwięcej przetwarzają informacji, korzystając ze zmysłu przedsionkowego, czyli ze zmysłu równowagi i ze zmysłu czucia głębokiego, czyli tej propriocepcji, która angażuje nie tylko nasz dotyk, ale również wszystkie mięśnie. Więc wszystko podczas takich spotkań w kulturze, co powoduje, że dziecko może się ruszać, może dotykać, może przesuwać, jest niezwykle istotne i pomaga i dziecku, i myślę, że instytucjom kultury w takim łatwiejszym dostępie i wspólnym takim dzieleniu się tą kulturą i tą przyjemnością jednak korzystania z tej sztuki.
Powiedziała pani wcześniej, że dzieci wysoko wrażliwe są widoczne w społeczeństwie. Jak na te ich zachowania reagują inni odbiorcy kultury? Bo instytucja kultury jest taką szczególną jednostką, w której uprasza się o przestrzeganie pewnych zasad.
Tak. Jeszcze do niedawna, jeżeli chodzi o dzieci, badania pokazywały, że to jest około 15% dzieci. Dziś już wiemy, że ten wskaźnik znacząco wzrasta, nawet do 30%. i prawdopodobnie będzie rósł. Z tego względu, że na odbieranie zmysłów ma, szczególny wpływ środowisko, a w miastach to środowisko jest bardzo przebodźcowujące. I dzieci, trafiając do instytucji kultury, często po całym tygodniu spędzone w placówkach, spędzonych na różnych zajęciach, spędzonych w hałasie miasta, w szkołach, które też nie są przygotowane tak wzrokowo dostępnie dla dzieci, trafiają do instytucji kultury i, no i tam często też pokazują swoje emocje z tym związane. I myślę, że dla obu stron nie jest to łatwe, a w zasadzie dla trzech stron to nie jest łatwe, bo jeszcze do tego dochodzą rodzice. Dlatego tak w sumie niezwykłe jest i wartościowe przygotowanie się do tego. U nas wielokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że przychodziły, zresztą też w tym projekcie zrobiliśmy zajęcia muzyczne dla dzieci popołudniowe, dla dzieci 2-3-letnich. I widzieliśmy, że te dzieci często przez cały dzień, który spędzają w żłobku, przychodzą z rodzicami i po prostu już te bodźce dźwiękowe, które są na zajęciach muzycznych, to już jest dla nich za dużo. Reagowały płaczem, chciały wyjść i nie chciały brać w tym udział. I to też pokazuje, że nam, że czasem w tygodniu na przykład warto odpuścić na przykład pewne rzeczy. Może bardziej weekend i niedziela jest taka sprzyjająca. No i właśnie i to przygotowanie. Mhm. I obserwacja tak naprawdę tego, jakie sygnały nam wysyłają dzieci. Bo młodsze dzieci raczej te sygnały wysyłają nam swoim zachowaniem. Starsze już pewnie bardziej potrafią się komunikować i nam o tym powiedzieć.
Czy pani już ma za sobą pierwsze spotkanie z muzeum, z teatrem, z galerią sztuki, czy z filharmonią bądź operą?
Tak, moja córka ma 7 lat i dopiero w tym momencie tak naprawdę korzystanie z oferty kulturalnej jest taką przyjemnością dla niej i myślę, że dla wszystkich.
Czy to oznacza, że to jest proces do tego, aby czerpać właśnie profity z obcowania z kulturą?
Tak, ja wielokrotnie wychodziłam z zajęć kulturalnych, jak ona była mniejsza. Dawała mi sygnały, że jest dla niej za głośno. Ona też jest szczególnie wrażliwa w obszarze dźwiękowym i węchowym, że na przykład zapach jej nie odpowiada, szczególnie jeżeli zwiedzałyśmy wystawy, które są pod ziemią i było czuć taką piwnicę w tym wszystkim. I wielokrotnie opuszczaliśmy po prostu takie wydarzenia. Natomiast szukaliśmy też dla siebie miejsca w tej kulturze i wybieraliśmy wydarzenia po prostu, które są mniejsze, mniejsze liczebnie, warsztaty, które są może w jakichś mniejszych ośrodkach kultury. I dzięki temu po prostu przyzwyczajaliśmy ją i siebie do tego, że ta kultura jest rzeczywiście ważna w takim rodzinnym spędzaniu czasu. Z moim synem z kolei jest całkiem inna sytuacja. On ma niespełna 3 lata i ma całkiem inny charakter. I on jest właśnie tym poszukiwaczem, który szczególnie potrzebuje ruchu podczas zwiedzania i tego takiego docisku, dotyku. I tutaj mam z kolei inne doświadczenia, bo wielokrotnie musiałam wychodzić z wystaw, tylko dlatego, że on po prostu wszystko chciał dotykać, a nie było takiej możliwości. Ja też wielokrotnie spotkałam się ze zrozumieniem ze strony pracowników instytucji kultury w tym zakresie, także nie mogę tutaj powiedzieć, że miałam jakąś sytuację negatywną. Myślę, że instytucje kultury już dużo wiedzą na ten temat i przynajmniej wiedzą, że obecność takich osób jest i po prostu trzeba wesprzeć takich rodziców w tym zwiedzaniu i w tym procesie. Myślę, że oni sami zazwyczaj, tak na swoim przykładzie wiem, podejmują decyzję, że w pewnym momencie po prostu trzeba wyjść i spróbować za tydzień, za dwa.
Ale ważne chyba jest też to, żeby w tym całym procesie, o którym rozmawiamy, się nie poddawać i dążyć mimo wszystko do celu, kiedy jeden, drugi, trzeci, czwarty raz trzeba będzie wyjść z koncertu. No to może za tym już dziesiątym uda się i rodzic z dzieckiem będą mogli zostać do końca. To chce pani przekazać w swojej książce noszącej tytuł Zanim dotknę sztuki, żeby trwać wytrwale w swoim postanowieniu i mimo wszystko uczyć obecności w kulturze?
Kultura jest bardzo ważna i myślę, że gdyby nie była ważna dla człowieka, to już dawno byśmy ją porzucili. I ma bardzo duży i dobry wpływ na nasze zmysły i na nasz taki spokój i zdrowie psychiczne. Dlatego tej obecności warto szukać już od najmłodszych lat, nawet jeżeli to nie jest łatwe. Natomiast teraz już widzę po 7 latach, jaki efekt to przynosi i jak przyjemna może być już teraz sobota w kulturze, czy niedziela w kulturze. I widzę też, jaki dobry wpływ na moją córkę i w zasadzie całą naszą rodzinę ma sztuka i na taki pomysł na to, żeby ona była. Ja sama nie miałam takiego kontaktu ze sztuką jako dziecko, bo pochodzę po prostu z małej bieszczadzkiej wioski i dopiero zaczęłam chłonąć tą kulturę tutaj w Krakowie na studiach, więc późno. I myślę sobie, że skoro już tu mieszkamy w Krakowie, mamy do tego naprawdę duży dostęp, to warto się odważyć na to, żeby z tej sztuki, z tej kultury korzystać. Nawet jeżeli to nie będzie łatwe na samym początku i nasze plany mogą po prostu zweryfikować nasze dzieci, to myślę, że warto i to zaprocentuje po prostu po kilku latach naprawdę bardzo pozytywnie.
Pani Paulino, dlaczego pani zdaniem warto zapraszać dzieci, w szczególności dzieci neuroróżnorodne, do świata kultury?
To jest miejsce, które myślę, że pomieści wszystkich i bardzo dobrze procentuje w przyszłości i ma duży wpływ też na takie zdrowie psychiczne, na spokój dzieci. I ta sztuka, myślę, że gdyby nie była dla nas ważna jako dla człowieka, to już dawno byśmy po prostu z niej zrezygnowali i ją odrzucili.
Ale czy nie słyszy pani głosów typu, dlaczego tak wcześnie pokazywać dzieciom wystawy, z których przecież i tak nic nie zrozumieją bądź nie zapamiętają?
Tak, to czasem moja mama, babcia moich dzieci właśnie tak to komentuje, że po co ciągnę te dzieci na te wystawy, skoro one nic nie zapamiętają, nic nie zrozumieją, a tylko wracam umęczona po prostu po takim dniu. Wiadomo, że na taką wycieczkę do muzeum trzeba zabrać ze sobą jedzenie. Ja mam też dzieci, które są małe, więc wózek, trzeba zaplanować drzemkę, w ogóle logistycznie to przemyśleć. I ja czasem przychodzę taka zmęczona z takiej wizyty w muzeum, że rzeczywiście mam takie myśli, ale potem przypominam sobie, że może tak być, że oni nie będą tego pamiętać, ale będą pamiętać po pierwsze ten czas, który spędziliśmy razem. Będą pamiętać, że jest to ważne, żeby spędzać czas w kulturze i ten nawyk chodzenia do muzeum, do instytucji kultury, gdzieś tam w nich wyrabiać. A po drugie, będą też pamiętać o tym, że można sięgnąć po to narzędzie, jakim jest sztuka, do tego, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby spędzić jakoś aktywnie czas, żeby się wyciszyć, żeby zrobić coś twórczego, a każdy z nas ma taką potrzebę robienia twórczych rzeczy, szczególnie dzieci, że to jest ten obszar, w którym można eksperymentować, można rozwijać swoją wyobraźnię i na początku to jest naprawdę bardzo trudne dla rodzica, ale z czasem naprawdę te wizyty w muzeum stają się bardzo przyjemne i ten weekend w kulturze jest naprawdę takim czasem, o który się dopytują dzieci, przypominają o tym, do jakiego muzeum dzisiaj idziemy, na jaką wystawę i myślę, że procentuje po prostu w przyszłości i jest bardzo pozytywny.
Pani Paulina Maciaszek, animatorka kultury z Ośrodka Kultury Norwida była dziś moją i Państwa gościnią i opowiadała o warsztatach, o projekcie oraz o książce noszących tytuł Zanim dotknę sztuki. Pani Paulino, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję i na koniec chciałam serdecznie zaprosić na premierę 2 grudnia o godzinie 16:00. Jest spotkanie autorskie ze mną oraz z Karoliną Gościniak, która zaprojektowała ilustracje do tych książek. Także bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie dzieci, które przybędą do nas na spotkanie, otrzymają bezpłatne egzemplarze książki z autografem.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.